Nowy Rok Akademicki to też nowa seria wykładów z cyklu Muzyczne Korepetycje, organizowane przez Instytut Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Za nami pierwszy z nich, a o tym wszystkim porozmawiamy już teraz z profesorem Krzysztofem Szatrawskim. Witam pana Jędzyka serdecznie.
Dzień dobry.
Na wstępie była wzmianka o tym, że muzyczne korepetycje sięgają już 40 lat. I jak to wyglądało kiedyś i jak się zmieniało na przestrzeni 4 dekad?
Tak, rzeczywiście obchodzimy, czy ja obchodzę moją prywatną rocznicę 40. Mianowicie w 1985 roku jako świeżo upieczony absolwent studiów pod kierunkiem swojego promotora, doktora Jana Bema, wystąpiłem po raz pierwszy z publiczną prelekcją, wykładem na temat Giacchino Rossiniego. Było to oczywiście przeżycie okupione ogromnym stresem. Wiadomo, mój promotor siedział i się przysłuchiwał. Było to w Bibliotece Wojewódzkiej, w wypożyczalni płyt. Wtedy to się jeszcze nie nazywało muzoteka, tylko był to dział zbiorów specjalnych. I w tym dziale zbiorów specjalnych do całkiem sporej publiczności miałem przyjemność mówić, czy wygłosić swój pierwszy otwarty wykład. A później wróciliśmy do tego pomysłu z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Andrzejem Marcinkiewiczem, w roku 2010 i rozpoczęliśmy cykl, który nazwałem Muzyczne Korepetycje, czyli z jednej strony powtórzenia, a z drugiej strony takie właśnie typowe korki, czyli uporządkowanie pewnej wiedzy z dziedziny muzyki. I te wykłady przez wiele, wiele lat wygłaszałem. W tej chwili muzyczne korepetycje mają miejsce na Wydziale Sztuki, w Instytucie Muzyki. Mamy tutaj bardzo dobre warunki odsłuchowe, wysokiej jakości sprzęt studyjny, więc rzeczywiście muzyka brzmi tak, jak tylko brzmieć może, tak jak brzmieć powinna. Więc tak, jeśli chodzi o historię tych prelekcji, tu jeszcze trzeba wspomnieć, że te pierwsze prelekcje odbywały się w ramach CIM, czyli Centrum Informacji Muzycznej, które było przez Jana Bema powołane do istnienia. Jako instytucja to się nie utrwaliło, nie trwało zbyt długo, natomiast prelekcje tak, owszem, pojawiały się coraz częściej, później również w innych instytucjach olsztyńskich. Zawsze natomiast spotykały się z pewnego rodzaju zainteresowaniem, nawet nie pewnego rodzaju, zawsze spotykały się z zainteresowaniem, dlatego że muzyka przecież jest nam bliska. Jeśli chodzi o tegoroczne korepetycje, muzyczne korepetycje, to przede wszystkim myślę o tym, żeby w cykl wpleść taki podcykl, taką serię wykładów poświęconych wybitnym producentom muzycznym, dlatego że mamy w tej chwili bardzo wiele młodzieży zainteresowanych, studentów zainteresowanych tą problematyką, którym bliska jest produkcja muzyczna, którzy studiują to. I w tym momencie uporządkowanie wiedzy historycznej dotyczącej wybitnych producentów, którzy mieli wpływ na losy muzyki nagrywanej, będzie cennym dodatkiem do ich wiedzy na ten temat. Nie mówiąc już o tym, że to też szansa przypomnienia wielu znakomitych nagrań i wielu znakomitych artystów, którzy może już dzisiaj nie nagrywają, może już są troszeczkę zapomniani, ale ciągle są wybitnymi artystami i tak naprawdę budują przestrzeń dla wszystkiego, co będzie w przyszłości. Bo bez Coltrane'a, bez Davisa nie byłoby współczesnych nagrań jazzowych, nie byłoby tego wszystkiego, czym bogata jest dzisiejsza twórczość. Więc tutaj też trzeba pamiętać o tej historii zawsze. Także taki pomysł na tegoroczne prelekcje, na tegoroczne wykłady tutaj mi się pojawił. Natomiast dzisiejszy wykład poświęcony był dorobkowi Manfreda Eichera, legendarnej postaci założyciela wytwórni ECM i próbowałem pokazać brzmienie ECM, wytwórni, która w ramach otwartości przeszła od nagrywania jazzu, który był jazzem przede wszystkim free, jazzem bardzo, bardzo wolnym. Free jazzowa była pierwsza płyta wytwórni ECM. Poprzez nagrania muzyki, nazwijmy to klasycznej, czyli muzyki historycznej, aż do nagrań muzyki zarówno ludowej, jak i różnych tradycji, różnych narodów, zwłaszcza tych narodów, które przez historię, przez imperia były wykluczane i tu wydaje mi się, że to jest szczególnie cenne w katalogu ECM, więc bardzo wiele bardzo ciekawych i artystycznych i muzycznie, i brzmieniowo zjawisk dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać.
Na wykładzie można było zobaczyć, że wytwórnia wydała bardzo dużą liczbę płyt, a podobno ilość nie oznacza jakość. Czy w przypadku ECM tę tezę można obalić, że ilość zawsze oznacza jakość?
Czasami ilość przechodzi w jakość i myślę, że w przypadku ECM mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem, że zadziałał mechanizm kuli śnieżnej, to znaczy kula śnieżna, która stacza się ze stoku, jest coraz większa i tutaj było podobnie, to znaczy do działań tej wytwórni dochodzili dodatkowi artyści bez przerwy i dochodzą wciąż, więc rośnie liczba nazwisk, które z wytwórnią ECM są związane, ale też każdy z tych artystów wnosi coś od siebie i efekt jest czasami piorunujący, znakomity, zaskakujący, chociaż w przypadku ECM naprawdę niewiele już zjawisk może zaskoczyć, ale mimo to każda nowa płyta ECM pokazuje coś bardzo ciekawego, oryginalnego i nowoczesnego.
Historia sięga 1969 roku. Jak na przestrzeni lat zmieniało się brzmienie w samej wytwórni ECM, bo była mowa o free jazzie, była mowa o muzyce no takiej pionierskiej, jeśli chodzi o ambient, była też muzyka klasyczna. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o zmiany brzmieniowe?
Otóż tutaj to jest właśnie ciekawe, że ECM wytworzyło swoje własne brzmienie. Zarówno w jazzie free, jak i w każdym z tych gatunków można powiedzieć, że zawsze mamy do czynienia z takim wysmakowanym brzmieniem, które jakby gdzieś tam zawieszone jest w ciszy i dzięki tym dźwiękom muzyki, dzięki tym zjawiskom akustycznym, które są, cisza zyskuje swoją barwę i można w pewnych momentach odnosić wrażenie, że to barwa brzmi, że to, przepraszam, w pewnych momentach można odnosić wrażenie, że to cisza brzmi, że mamy do czynienia z taką zabarwioną, kolorową, barwną ciszą i przestrzenią, która doskonale służy temu, że możemy na przykład w czasie, kiedy słuchamy tej muzyki, możemy bardzo swobodnie rozmyślać, możemy dumać, możemy wprowadzać się w taki stan, który bliski jest stanowi alfa i przez to nasz mózg staje się bardziej kreatywny. Myślę, że tutaj gdzieś jest tajemnica powodzenia tej wytwórni.
Wspomniał pan o ciszy. Nazwa wykładu brzmi ECM, czy ECM. Wytwórnia i brzmienie najpiękniejsze obok ciszy. Dlaczego obok ciszy?
Bo cisza jest najpiękniejszym brzmieniem.
Wracając jeszcze do prezentacji, były prezentowane oczywiście najważniejsze albumy, była płyta numer 1, która była oznaczona numerem katalogowym 1001, ale chciałbym skupić się na naszej ziemi, bo wśród wymienionych było wydawnictwo Balladyna Tomasza Stańki i naszła mnie taka myśl, czy w katalogu można znaleźć innych artystów z naszego kraju, którzy wydawali pod skrzydłami tego wydawnictwa.
Tak, nawet ostatnio miałem przyjemność prezentować w Stanach Nieokreślonych płytę wydaną bodaj rok temu przez Joe Lovano, gdzie poza samym Joe Lovano grali wyłącznie Polacy. Natomiast jednym z utworów, właśnie tym, który prezentowałem, był utwór Zbigniewa Zajferta, polskiego skrzypka, przedwcześnie zmarłego. Więc mamy oczywiście przykłady obecności polskich muzyków w wytwórni ECM i cieszymy się z nich bardzo. Tomasz Stańko był stałym artystą w katalogu ECM, nagrał dla nich sporo płyt. Natomiast inni artyści na razie pojawiają się okazjonalnie, ale miejmy nadzieję, że to w miarę czasu będzie narastało. Z ECM jest tak, że ECM bardzo często publikuje artystów na zasadzie takiej, że powiedzmy jest to płyta jedna, później po kilku latach następna, po jeszcze kilku latach następna, a później tych płyt się robi na przykład troszeczkę więcej. Natomiast tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tych płyt było więcej. Polscy artyści cieszą się uznaniem w świecie jazzu i nie tylko w świecie jazzu. Myślę, że to jest kwestia otwarta. Może mniejsze zainteresowanie jest na przykład niektórymi zjawiskami z pogranicza kultury ludowej i jazzu z Polski, dlatego że Polska nigdy nie była jakoś tam specjalnie marginalizowana w kulturze. Niektóre narody rzeczywiście, na przykład muzycy z Estonii czy z Armenii, mogą powiedzieć, że z racji tej, że to są niewielkie narody, niewielkie liczebnie, to też miały one mniej odbiorców. A natomiast Polska to jest jednak 40-blisko-milionowy kraj, więc w związku z tym i liczba artystów, i liczba odbiorców jest na tyle pokaźna, że trudno mówić tutaj o białych plamach. Tu nie ma białych plam. Tu jest rzeczywiście bardzo szybko rozwijająca się i bardzo bujna kultura muzyczna, która domaga się naszej uwagi, żeby po prostu, żeby nie mijać tego, co obok nas się dzieje i nie przechodzić wobec tych zjawisk obojętnie.
Na wykładzie można było też dowiedzieć się o, no właśnie, teoretycznie nowej, ale jednak starej rzeczy, bo ECM New Series to dział skupiający się przede wszystkim na muzyce dawniej. To dlaczego w nazwie jest seria nowa?
Dlatego, że od 1969 roku do 1984 wytwórnia wydawała jakby pod swoim szyldem muzykę jazzową. Natomiast New Series to była seria, w której pojawiły się nagrania muzyki od średniowiecza do muzyki współczesnej i to głównie tej muzyki niszowej. Oczywiście są też przykłady, na przykład Keith Jarrett nagrał koncerty Mozarta, są nagrania Bacha czy Händla. Są nagrania takich istotnych dzieł, które są nagrywane na całym świecie i w bardzo różnych wykonaniach i różnych interpretacjach, ale jednak ECM przede wszystkim znane jest z tego, że pokazuje albo muzykę dawną, która gdzieś tam skazana jest na marginalność, bo nie ma takiego odbioru wśród słuchaczy, jakiego byłaby warta, albo pokazuje muzykę zupełnie młodych kompozytorów, którzy, czy kompozytorów współczesnych, bo już nie wszyscy oni są młodzi, kompozytorów współczesnych, którzy budują zupełnie nowe światy i tu absolutnie mamy do czynienia z nową serią. To jest ta kategoria nowości. Tutaj sprawdza się absolutnie. Rzeczywiście jest cała grupa młodych kompozytorów, którzy dzięki nagraniom dla ECM mają szansę istnieć w takim bardzo szerokim odbiorze.
Myślę, że wśród słuchaczy radia UWM FM są na pewno studenci, którzy wykładają i studiują na Wydziale Sztuki w zakresie muzycznym i w momencie słuchania wywiadu zastanawiają się, po które albumy sięgnąć z wytwórni ECM, żeby się zapoznać z tym katalogiem. Co mógłby pan zaproponować?
Myślę, że dobrym początkiem może być Tomasz Stańko, jeżeli ktoś lubi jazz, jeżeli ktoś proponowałbym od płyty Balladyna. Jeżeli ktoś natomiast nie lubi jazzu, to bardzo dobrym, jeżeli ktoś na przykład wybiera klasykę, bardzo dobrym początkiem byłyby nagrania Bacha przez Keitha Jarretta albo Händla. Suity Händla są nagrane w sposób przepiękny, to jest naprawdę piękna płyta. I takich płyt jest więcej. Są płyty współczesnych kompozytorów. Chyba, że ktoś lubi muzykę współczesną, to oczywiście polecam New Series. Natomiast myślę, że jest też bardzo dużo takiej typowo jazzowej muzyki, więc jeżeli ktoś lubi jazz, to po kogokolwiek sięgnie, czy to będzie Avishai Cohen, czy to będzie Mulver, czy to będzie na przykład Colin Wolcott, czy to będzie Enrico Rava. Tutaj nazwisk można byłoby znaleźć bardzo, czy Eberhard Weber na przykład, stare nagrania basisty niemieckiego, nieżyjącego już. Każde z tych nagrań, na przykład Oregon, czy na przykład Ralph Towner, gitarzysta, czy John Abercrombie. Więc tutaj nazwisk jest mnóstwo. To jest katalog, który liczy ponad 1800 płyt. Więc naprawdę trudno byłoby wskazać na jedną czy drugą, od której warto byłoby zacząć. Ale uwaga, na przykład dla ECM nagrywał Pat Metheny i Jan Garbarek i wielu innych tych takich gwiazd ECM-u miało swoje płyty takie, które były z utworami wybranymi, które pokazywały jakby całokształt ich twórczości. A wreszcie sam ECM też wydawał płyty, które były samplerami. Ja osobiście samplerów nie bardzo lubię, dlatego że to jest płyta, która jest bardzo niedoskonała, bo ona nie jest kompletnym komunikatem. Każda płyta jest jak książka. Należy jej słuchać od początku do końca. Ale z drugiej strony też taki sampler mógłby być jakimś wprowadzeniem. Ja osobiście radziłbym jednak próbować przede wszystkim szukać tych wykonawców, którzy już są nam znani, zaczynając od nich skupić się na ich dorobku i szukać kolejnych płyt, a później muzyków, z którymi nagrywali i w innych konfiguracjach zacząć słuchać i wówczas bardzo ładnie nam się to będzie rozszerzało.
Za nami pierwszy wykład. Wspomniał pan, że w tym roku mamy spodziewać się materiałów związanych z producentami muzycznymi. To na koniec. Czy już wiadomo, kiedy odbędzie się następne spotkanie z cyklu Muzyczne Korepetycje i jaki będzie temat przewodni?
Planuję grudzień. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jaka będzie aura, czy uda się to zrobić w grudniu, ale mam nadzieję, że tak. Chciałbym, żeby to się odbywało co miesiąc, żeby to były stałe spotkania.
A o czym będzie następny temat, czy na razie nie wiadomo?
Być może to już będzie o producencie Tio Masiro, ale jeszcze nie chciałbym tego przesądzać, bo być może pojawi się jakiś temat bardziej aktualny, który zmusi nas do zmiany planów. Natomiast jeżeli nawet, to wówczas Tio Masiro będzie na kolejnym wykładzie, być może w styczniu albo w lutym. Także będę się starał też z drugiej strony nie przesadzać i troszeczkę urozmaicić te wykłady, żeby to nie były wykłady wyłącznie poświęcone jakby producentom muzyki jazzowej, czy na przykład można byłoby o Philu Spectorze zrobić też audycję jako producencie muzyki bardziej popularnej. No i takich producentów można byłoby znaleźć bardzo wielu, tylko pytanie teraz, czy nie zanudzimy publiczności, czy słuchacze nie uznają, że sami producenci to trochę za mało. Więc być może będzie jakieś spotkanie poświęcone operze, może festiwalom muzycznym, nie wiem jeszcze.
Profesor Krzysztof Szatrawski był gościem radia UWM-FM. Rozmawialiśmy o muzycznych korepetycjach, które zostały zainaugurowane wykładem o wytwórni ECM, a to miało miejsce 20 listopada. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.